Kochani, otwórzmy pierwszy list świętego Jana na rozdziale trzecim. Będziemy dzisiaj czytali wersety od 20 do 24. Bo jeśli nasze serce nas potępia, Bóg jest większy niż nasze serce i wie wszystko. Umiłowani, jeśli nasze serce nas nie potępia, mamy ufność ku Bogu. I o cokolwiek prosimy, otrzymujemy od Niego, bo zachowujemy Jego przykazania i robimy to, co miłe w Jego oczach. A to jest Jego przykazanie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. Bo kto zachowuje Jego przykazania, mieszka w Nim, a On w Nim. A wiemy, że w nas mieszka przez Ducha, którego nam dał. W życiu chrześcijanina są różne chwile. Są takie chwile, kiedy rzeczywiście łatwo przychodzi zaśpiewać Błogo mi, kiedy widzimy Bożą łaskę, kiedy dostrzegamy wyraźnie, że jesteśmy ludźmi zbawionymi i cieszymy się z tego zbawienia, ale też są chwile trudniejsze, kiedy możemy mieć wątpliwości, czy na pewno jesteśmy zbawieni, czy na pewno nasze życie jest odbiciem życia naszego Pana, naszego Zbawiciela, naszego Boga, Jezusa Chrystusa. I kiedy Jan pisał swój pierwszy list, pisał właśnie do chrześcijan, którzy mieli wielki problem. Mieli wielki problem z pewnością wiary, mieli wielki problem z pewnością zbawienia. I ten list właśnie został napisany ku pokrzepieniu, żeby chrześcijanie mogli trwać w pewności i wiedzieli, skąd ta pewność wynika. A z drugiej strony, żeby też potrafili rozróżnić fałszywych braci od prawdziwych i żeby Kościół Jezusa Chrystusa był spójnością i jednością zarówno w wierze, zarówno w nadziei, jak i w miłości. I Jan pisze tutaj o szczególnej sytuacji. Co zrobisz? Jak zareagujesz, kiedy twoje własne serce ciebie potępia? Kiedy słyszysz może wiele oskarżeń i w jaki sposób wtedy ocenić, powiedzieć: jestem chrześcijaninem, Chrystus za mnie umarł i mam pewność. Pewność Jego doskonałej ofiary, pewność zbawienia i pewność wiary. I w wersecie 20 czytaliśmy: bo jeśli nasze serce nas potępia, Bóg jest większy niż nasze serce i wie wszystko. I wiecie, zdarza się. Zdarza się to chrześcijanom, że bardziej wierzą swojemu sercu, bardziej wierzą ludziom, niżli Bogu. I czasami bardzo łatwo wpadają w swoiste stany depresji duchowej, kiedy wątpią w swoje zbawienie, kiedy wątpią w to, że Bóg jest większy ponad ich wątpliwości, ponad ich grzech, ponad ich upadek. I tutaj rodzi się pytanie, komu ma ufać chrześcijanin? Czy swoim subiektywnym uczuciom, czy upadłym ludziom, czy też ma ufać Bogu, który jest prawdomówny, który jest Bogiem, który jest wierny swoim obietnicom? I odpowiedź oczywiście jest prosta. Mamy ufać Bogu, a nie sobie. I to wiara nasza ma być budowana właśnie w oparciu o Boże obietnice. Ale w jaki sposób możemy też poznać, wzmocnić i ugruntować sobie pewność, pewność wiary i pewność zbawienia? I tutaj trzeba spojrzeć na ten problem i na to zagadnienie tak, jak patrzy Jan w tym liście i jak patrzy w tym fragmencie Słowa Bożego? Otóż są trzy wymiary. Trzy wymiary, które opisują chrześcijanina. Po pierwsze posłuszeństwo, po drugie właściwa nauka, a po trzecie miłość. I jak tak przejrzymy ten pierwszy list świętego Jana, to te trzy rzeczy tam dominują, kiedy Jan pisze, jak rozpoznawać, jak się wzmocnić i jak ma wyglądać chrześcijańskie życie. I zobaczcie, co czytamy chociażby w wersecie 22. I o cokolwiek prosimy, otrzymujemy od Niego, bo zachowujemy Jego przykazania i robimy to, co miłe w Jego oczach. Co więc cechuje dziecko Boże? Dziecko Boże jest wierne Bogu. To dziecko dniem i nocą rozważa Boże prawo i Boże słowo i podporządkowuje się Słowu Bożemu i jego życie jest życiem, które przeżywa się w ten sposób, że chce się podobać Bogu. I chęć wypełniania przykazań nie wynika z tego, że dziecko Boże chce zasłużyć na akceptację Boga, chce zasłużyć na Jego miłość, lecz jest odpowiedzią na akceptację i jest odpowiedzią na miłość, którą otrzymało od Boga. Zresztą nie może być inaczej, gdyż kiedy czytaliśmy w Starym Przymierzu zapowiedź Nowego Przymierza, przymierza łaski, było tam podkreślone, że Bóg włoży swoje prawo w serca i umysły tego ludu, który będzie w tym przymierzu. Więc jeśli akceptujesz Boże przykazania, starasz się je wypełniać i powiem więcej, niewypełnianie Bożych przykazań jest dla ciebie problemem, z którym nie potrafisz sobie poradzić. Jest to niewymownie cecha dziecka Bożego. Jeżeli wiesz, że to jest dobre, że to jest doskonałe i kiedy upadniesz, prosisz Boga o przebaczenie, bo masz świadomość grzechu, gdyż masz i świadomość Bożego prawa i Bożego słowa. Więc pierwsze i podstawowe pytanie, jaki jest twój stosunek do Słowa Bożego? Do dekalogu, do Bożych przykazań. Czy taki jak Chrystusa, że starasz się je wypełniać? Że starasz się być osobą, która ma podporządkowaną wolę objawionej woli Bożej w Słowie Bożym. I też trwanie w Słowie Bożym. Akceptacja wszystkiego, co w nim jest, powoduje, że nie ma problemu z drugim ważnym wymiarem, które charakteryzuje dziecko Boże, czyli ze zdrową biblijną nauką. Z właściwym rozróżnieniem natury Bożej, z właściwą nauką o zbawieniu, z właściwą nauką o Bożej naturze, z właściwą nauką, że Bóg jest trójjedyny. I o tym chociażby czytamy w pierwszej części 23 wersetu. A to jest Jego przykazanie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Wiara w Jezusa Chrystusa, wiara w Jego boskość, w Jego doskonałość, wiara w to, że On jest tym doskonałym barankiem Bożym, który został nam dany i w którym mamy odkupienie, wybawienie i na którym jesteśmy skoncentrowani. Ludzie, którzy nie akceptują Chrystusa jako Boga, nie akceptują Go jako Mesjasza, nigdy nie mogą mieć pewności zbawienia. Nigdy nie mogą wierzyć w zbawienie z łaski. Z tego powodu, że nie mają doskonałego pośrednika i nie wierzą w doskonałość ofiary złożonej przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Trzeba wierzyć w Chrystusa tak, jak został on zapowiedziany przez pisma Starego Testamentu. Prorok Daniel w 9 rozdziale swojej księgi, w wersetach 25 i 26 prorokował. Dlatego wiedz i zrozum, że od wyjścia nakazu do przywrócenia i odbudowania Jerozolimy aż do księcia Mesjasza będzie 7 tygodni i 62 tygodnie. Zostaną odbudowane ulice i mury, ale w czasach trudnych. A po 62 tygodniach zostanie zabity Mesjasz, ale nie za siebie. A lud księcia, który przyjdzie, zniszczy miasto i świątynię i już koniec nastąpi wśród powodzi i do końca wojny są postanowione spustoszenia. Wiara w Chrystusa, wiara w Zbawiciela znów powoduje, że możesz, a nawet musisz mieć pewność. I nawet jeżeli cię sumienie oskarża, nawet jeżeli twoje serce występuje przeciwko tobie, mówisz, serce moje, kim ty jesteś wobec Chrystusa? Jesteś splugawione i nieprawe. Myśli moje, kim wy jesteście wobec Chrystusa? Tak naprawdę niczym. I nadzieja musi bazować na Słowie Bożym. A ponadto Jan przypomina kolejną ważną prawdę, która musi cechować chrześcijan. Jest to miłość wzajemna i o tym czytamy w dalszej części wersetu 23. Pisze, i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. Więc z jednej strony, kiedy przychodzi oskarżenie, to spojrzenie z trzech wymiarów na siebie, swoją wiarę, swoje postępowanie powoduje, że możemy mieć pokój. Pokój z Bogiem i pokój z sobą samym. Że możemy być wolni od oskarżeń naszego serca, które może nas potępiać. Od oskarżeń może naszego rozumu, który często ma problem z przyjęciem i zaakceptowaniem Bożych praw. I to serce ma być podporządkowane nie naszemu rozumowi, ale ma być podporządkowane Słowu Bożemu. I to serce ma nie wierzyć w to, co widzą jego fizyczne oczy i słyszą jego fizyczne uszy, lecz ma być sercem, które jest zakorzenione w Biblii. Bo jeśli nasze serce nas nie potępia, jeśli nie mamy wątpliwości co do Chrystusa, co do pewności Jego ofiary, jeśli nie mamy problemu z miłowaniem braci, jeśli trwamy we właściwej nauce Słowa Bożego i kochamy Boże przykazania, wtedy nasza ufność jest dobrze ugruntowana, jest utwierdzona i wtedy jesteśmy ludźmi spokojnymi. I jest to stan, który winien opisywać naprawdę tych, którzy poznali Chrystusa i odpowiedzieli na Jego miłość. Zostali tam zaproszeni i teraz trwają i wierzą w Niego, a nie w siebie. W londyńskim wyznaniu wiary czytamy o pewności zbawienia. Pewność zbawienia, którą posiadają święci Boży, nie jest przypuszczeniem i prawdopodobieństwem opartym na złudnej nadziei, lecz niezmienną pewnością wiary opartej na krwi i sprawiedliwości Chrystusa objawionej w Ewangelii. Wynika ona również z wewnętrznego potwierdzenia łask Ducha Świętego, ponieważ z tymi łaskami związane są Boże obietnice. Dalej jest ona oparta na świadectwie Ducha Świętego jako ducha usynowienia, ponieważ on świadczy wespół z duchem naszym, że jesteśmy dziećmi Bożymi. To świadectwo powoduje, że nasze serca pozostają pokorne i święty. Nasze wyznanie wiary mówi nam, że istnieje tak naprawdę tylko jedna obiektywna podstawa pewności zbawienia. Jest to Ewangelia. Coś, co jest niezależne od moich uczuć, niezależne od mego samopoczucia, od mego zdrowia. Ewangelia o Jezusie Chrystusie, spisane Słowo Boże, które wyraźnie uczy mnie o Jego krwi, o Jego sprawiedliwości, o tym, co Bóg postanowił i co wykonał Syn. I pewność zbawienia tak naprawdę bazuje na Słowie Bożym. I poza Słowem Bożym nie będzie żadnej pewności. Ta pewność nie może wynikać ani z tradycji, ani ze zwyczaju, ani nawet z jakiegoś samopoczucia człowieka, bo wiemy doskonale, że dzisiaj samopoczucie jest takie, a jutro możemy czuć się zupełnie inaczej. Wystarczy, że nasz organizm będzie się źle czuł, wystarczy, że będzie gorsza pogoda, albo że będziemy mieli jakieś kłopoty. I są jeszcze dwie inne podstawy, które można nazwać subiektywnymi. Można je nazwać wewnętrznymi. Jest to, z jednej strony są to dowody łaski, czyli owoc ducha, który jest w tobie. Kiedy obserwujesz i widzisz, że ten owoc może jest mały, ale jest i został ci dany. Oraz, co jest ważne, wewnętrzne świadectwo Ducha Świętego, bo w liście do Rzymian 8:16 czytamy: ten to Duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Pewność posiadania Ducha Świętego, pewność zbawienia nie polega na moim uczynku. Nie polega, że ja coś robię, tylko polega na Słowie Bożym, na obietnicach Bożych, polega na widocznym owocu Ducha we mnie oraz na tym, że Duch Święty poświadcza Duchowi mojemu. Dlatego mogę się modlić, dlatego mogę czytać Słowo Boże, dlatego mogę trwać w zdrowej nauce i dlatego też mogę miłować braci i siostry w Chrystusie. I tych trzech przyczyn nie można rozdzielać, lecz trzeba je rozumieć i postrzegać właśnie w takim porządku, w jakim są one przedstawione w naszym wyznaniu wiary. Po pierwsze, Ewangelia. Z tego wynika pewność i to jest tak naprawdę pewnik niepodlegający żadnej dyskusji, żadnej wątpliwości. I dopiero na Ewangelii, dopiero na Słowie Bożym możemy bazować. I zanim spróbujemy rozpoznać owoc Ducha Świętego w naszym życiu, czy też Jego świadectwo w naszym duchu, musimy najpierw przyjrzeć się ewangelicznym obietnicom w Chrystusie i być na Nim skoncentrowanymi. Bo jeśli nasze oczy będą skoncentrowane na kimś innym niż Chrystusie, no to nie będziemy nigdy mieli pewności i pokoju. Bowiem pewność zbawienia jest pewnością Ewangelii, jest pewnością Chrystusa i pewnością Jego ofiary. I trzy wspomniane wcześniej sprawdziany, o których mówiłem, które wynikają z tego listu, czyli posłuszeństwo, właściwa nauka i miłość, uzupełniają te wewnętrzne, duchowe świadectwa. Ale wiecie, prawda jest też taka, że pewność jest zakłócana przez grzech, bo grzech niszczy harmonię z Bogiem. I czytamy w wersecie 20 i 21, bo jeśli nasze serce nas potępia, Bóg jest większy niż nasze serce i wie wszystko. Umiłowani, jeśli nasze serce nas nie potępia, mamy ufność ku Bogu. I trzeba zadać sobie proste pytanie, co jest niezbędne ku temu, żeby serce było czyste? W jaki sposób chrześcijanin otrzymuje czyste sumienie? Nie dzieje się to przez jego uczynek, nie dzieje się to z jego woli, ale wiemy o tym, bo o tym nas uczy w sumie cały list do Hebrajczyków, że chrześcijanin otrzymuje czyste sumienie jedynie dzięki krwi Chrystusa. Dzieje się to zupełnie z Bożej łaski. Dlatego też ważna jest zachęta chociażby z Hebrajczyków 10:22. Zbliżmy się ze szczerym sercem, w pełni wiary, mając serca oczyszczone od złego sumienia i ciało obmyte czystą wodą. Oczyszczenie powoduje, że nasze serce nas nie potępia i że mamy zupełny pokój przed Bogiem, i ten pokój powoduje to, że możemy Boga uwielbić i możemy naprawdę dziękować za zbawienie. Bo śmierć Chrystusa nie tylko stanowiła karę za mój grzech i twój, lecz również oczyszcza skutecznie sumienie grzesznika, który przychodzi do Chrystusa. Cały nasz list dłużny został wymazany. Grzesznik został oczyszczony, a jego sumienie doznaje poczucia czystości, które od czasów Edenu było nieznane człowiekowi. I na tym polega prawdziwy pokój. Prawdziwy pokój, który bazuje na Chrystusie, na Bogu, a nie na sobie samym. Wierzący ma pokój i pamięta o słowach Chrystusa w Ewangelii, z Ewangelii Jana 16:32. To wam powiedziałem, abyście mieli pokój we mnie. Na świecie będziecie mieć ucisk, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. I znów, jeżeli patrzysz na świat, patrzysz na jego wartości i jesteś na nim skupiony, to możesz ten pokój stracić. I serce cię może zacząć oskarżać. Możesz znaleźć się w takim momencie jak Piotr, który wyszedł z łodzi, kiedy Chrystus go wezwał, ale kiedy zobaczył wicher, kiedy zobaczył, co się dzieje, zaczął tonąć. Jest pytanie, gdzie jest dzisiaj twoje i moje serce? Przy Chrystusie, czy może przy okolicznościach zewnętrznych, przy próbach, przy doświadczeniach? I wtedy jest serce naszym oskarżycielem. Dla wielu ludzi obecnie jednak prawda jest taka, że sumienie, że serce, które nas potępia, jest dzisiaj jedynym autorytetem. Dzisiaj wielu ludzi mówi: nie zrobię czegoś, bo to jest sprzeczne z moim przekonaniem. Nie zrobię czegoś, bo to jest sprzeczne z moim sumieniem. Wynika to oczywiście w jakimś sensie z niewłaściwego czytania Słowa Bożego. W Biblii Warszawskiej, w liście do Rzymian, rozdział 14, werset 20 został przetłumaczony. Lecz ten, kto ma wątpliwości, gdy je, jest potępiony, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzech. I nie wiem, czy mieliście kiedyś kontakt z takimi ludźmi, mówili: ja tak nie mogę czynić, bo to jest sprzeczne z moim przekonaniem. To jest sprzeczne z moim sumieniem. To jest sprzeczne z moim zrozumieniem Słowa Bożego. I dla wielu ludzi ich sumienie, ich serce, ich przekonanie stało się busolą dla ich życia. I stało się czymś, co jest nieomylne. Katolicy mają nieomylnego papieża. Pseudoprotestanci mają nieomylne sumienie. Nieomylne przekonanie, które prowadzi ich przez całe ich życie i które powoduje, że robią co chcą, wierzą co chcą i prawda Ewangelii nie ma żadnego znaczenia. Przeczytam wam ten sam werset z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Lecz kto ma wątpliwości, jeśli je jest potępiony, bo nie jest wiary? Wszystko bowiem, co nie jest z wiary, jest grzechem. Wiara, a mój pogląd, wiara, a moje przekonanie, to są dwie różne rzeczy i dwie różne sprawy. Wiara bazuje bowiem na słowie. Wiara rodzi się ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. I nadwrażliwe sumienia, które siebie oskarżają. I przy okazji potrafię oskarżyć wszystkich. Nadwrażliwe sumienia, które nie chcą przyjąć nauki o nieutracalności zbawienia, o naszym wiecznym bezpieczeństwie w Jezusie Chrystusie, wcale nie są sumieniami wiary. Są sumieniami, które ustanawiają inne usprawiedliwienie i inne zrozumienie Słowa Bożego, niż jest w rzeczywistości. Bowiem prawdziwa wiara i prawdziwa pewność bazuje na Słowie Bożym i tylko Słowo Boże ma znaczenie. A jeśli moje przekonanie jest sprzeczne ze Słowem Bożym, to musi zostać zmienione, bo nie jest większe od Boga i nie jest większe od prawd, które On objawił w swoim Słowie. I często jest tak, że kiedy ludzie widzą takich nadwrażliwych chrześcijan, którzy sami siebie obarczają i nie chcą przyjąć Bożego odkupienia i mówią, że Bóg im nie przebaczy i że jest to niemożliwe, to nie są to sumienia wrażliwe na Słowo Boże. Z jednej strony wydają się wrażliwe, ale one są wrażliwe na siebie. Są wrażliwe na swoje emocje. Są wrażliwe na innych ludzi. Są wrażliwe czasami nawet na ludzką etykę. Ale w centrum nie ma Chrystusa. W centrum nie ma Zbawiciela. I często, kiedy spotkacie się z ludźmi o tak wrażliwych sercach, zobaczycie, że nie mają ani zdrowej nauki, ani nie wierzą w Boże przykazania. I często zobaczycie, że nie kochają braci, którzy próbują ich przywrócić do Słowa Bożego i próbują im pokazać, gdzie jest pewność, która nigdy nie zawodzi. Bo dla człowieka wierzącego jest tylko jedno kryterium wiary – Pismo Święte. Je studiuje, je rozważa. Gdybyśmy teraz otworzyli Psalm 119, byśmy zobaczyli, jak ważne jest rozważanie Słowa Bożego, jak ważne jest myślenie o Słowie Bożym, jak ważne jest, żeby nasze życie było zbudowane jedynie na Słowie Bożym. W wersecie 20 czytaliśmy, bo jeśli nasze serce nas potępia, Bóg jest większy. I co jest większe? Mój grzech czy Boże usprawiedliwienie w Jezusie Chrystusie? Kto jest większy, ja, odrzucający łaskę, czy dawca łaski? Gdzie jest centrum Ewangelii i kto jest najważniejszą istotą na tym świecie? I w historii chrześcijaństwa było nie jeden raz tak, że ludzie próbowali ustanawiać inne usprawiedliwienia, ale ustanowienie innego usprawiedliwienia niż Chrystus jest wyparciem się Chrystusa. Jest wyparciem nauki o zbawieniu z łaski przez wiarę. I wiecie, ważne jest, żebyśmy nigdy nie pozwolili, żeby ktoś albo coś podważyło naszą ufność. Naszą ufność Chrystusa, naszą ufność Słowo Boże, Jego doskonałość, zamkniętość i pewność. I żebyśmy nigdy nie chcieli być tymi, którzy sami decydują, czy to o swoim zbawieniu, czy o czymś innym, tylko żebyśmy byli skupieni na Bogu. Marcin Luther, kiedy pisał o tym w 20 wersecie, że Bóg jest większy niż nasze serce i wie wszystko, pisał, że to jest dla niego werset bardzo pocieszający. Bo on miał takie serce, które lubiało go oskarżać, go atakować. I czasami jest tak, że tak jest. I że człowiek sam w jakiejś mierze walczy z sobą i walczy z Ewangelią. Ale czy naprawdę wierzymy, że Bóg jest większy? I wielu chrześcijan nie ma pokoju i nie ma radości. Tylko z jednego powodu, bo nie wierzą Ewangelii. I nie potrafią dostrzec w sobie Bożej pracy, Bożej zmiany. Spójrmy nawet po nas, co stało się w ostatnich latach. Uwierzyliśmy w Boże przykazanie. Niby zawsze wierzyliśmy, ale jasno to zdefiniowaliśmy, że one są dobre, niezmienne. Jasno zdefiniowaliśmy, w co wierzymy, kim jest Chrystus, jakie jest zbawienie i kim jest Bóg. I też kochamy braci i siostry i chcemy być razem. I wiecie, to wszystko świadczy o jednym, że jesteś dzieckiem Bożym. I nigdy nie pozwólmy na to, żeby przekonanie, sumienie, serce, czy też coś innego zabrało nam pokój w Jezusie Chrystusie. Chrześcijanin nie ma być człowiekiem, który żyje w niepokoju o swoją duszę, w niepokoju o to, czy jego grzechy zostały na pewno przebaczone, czy też nie. To ma być człowiek, który patrzy na Jezusa Chrystusa jako na sprawcę i na dokończyciela wiary. To ma być człowiek, który zupełnie zawierzył łasce Bożej, a nie sobie. I który żyje dzisiaj Jego Słowem. To Słowo studiuje, bada i w tym Słowie widzi wielkie miłosierdzie, które Bóg mu okazał. I jeśli kogoś z nas by serce oskarżało, to zamiast babrać się w sobie samym, rozpamiętywać i zastanawiać się, co jest we mnie złe, otwórz Ewangelię. Jeśli popełniłeś grzech, wyznaj Chrystusowi. Nie zwlekaj. I zupełnie zaufaj. Jan Kalwin znów, kiedy rozważał ten 20 werset, mówił, że ludzie nawet nie zdają sobie sprawy, jak wielki będzie Boży sąd. O wiele większy niż sąd serca. I dzięki Bogu, że my ten sąd mamy, z tego sądu zostaliśmy zwolnieni, gdyż Chrystus za nas został osądzony, za nas został ukarany. I dzisiaj możemy się cieszyć ze zbawienia w Jezusie Chrystusie. I kochani, niech pewność zbawienia towarzyszy każdego dnia nam. I pamiętajmy, że poza Słowem Bożym nigdy, nigdzie nie istnieje żadne kryterium wiary. I nie ma innego zbawienia niż przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.